Dziś w naszym studiu Celina Pryma i Beata Bryk rozmawiamy o związkach, o dojrzałych związkach i o dojrzałej miłości. Porozmawiałyśmy sobie trochę o tej zmianie pokoleniowej, o zmianie takiej życiowej naszej, o konwenansach, które nas już nie obowiązują. I czy rzeczywiście tak jest? Bo ja do tego wrócę. Czy rzeczywiście w dzisiejszych czasach, w tych dojrzałych związkach, my się nie przejmujemy tym, co ludzie powiedzą? Beata, jak to u was jest? Czy wy się przejmujecie, czy nie?
Staram się nie przejmować. Myślę, że jednak ciągle gdzieś to we mnie jest, że nie spełniam oczekiwań, że w sobotę sobie wyjeżdżam na wyprawę zamiast pomyć okna i zamiast się wziąć do roboty, że urlopów nie spędzam na bieleniu w salonu, który wypadałoby odświeżyć. I tak gdzieś to z tyłu staram się jak najmniej tym przejmować oczywiście, ale gdzieś to jeszcze, tak by to było bardzo istotne dla mojej mamy. I dla mojej mamy, żeby właśnie przede wszystkim rodzina była najedzona i żeby było czysto i żeby było wyprane, a mi to gdzieś schodzi na bardzo odległy plan. I jak znajdę chwilę czasu pomiędzy jedną wyprawą a drugą, to coś tam
zrobię. To się tym zajmiesz. Ale to jest piękne, że sobie na to pozwalasz. Że pomimo tego, że właśnie gdzieś tam masz to z tyłu głowy, to jednak dla ciebie ważniejsze są te wyjazdy.
Tak, zdecydowanie. Staram się właśnie robić nam dobrze jak najczęściej.
To jest bardzo ważne. Myślę, że właśnie życie nie jest tym ładnym salonem i nie jest tym świeżym praniem zrobionym co 2 czy 3 dni, tylko też takim doświadczaniem, o którym Celina mówiłaś wcześniej dużo, że właśnie to też buduje związek, takie wspólne przeżywanie czegoś.
Ale mam wrażenie, że w tej drugiej części zataczamy trochę koło do początku naszej rozmowy, w której mówiłyśmy o stereotypach i o tym, że są jakieś wyobrażenia wobec bycia partnerką, bycia mamą, bycia w związku, no ale bycia w związku świeżym, może bycia w związku dojrzałym. Może ty teraz, Beato, będąc w związku dojrzałym, miałabyś i jeździć, i sprzątać. A ty mówisz, że wybierasz. I to chyba jest zdrowe, że to byłyby znowu stereotypy tego, jakie my mamy być, a nie tego, czego wasza para potrzebuje. Bo myślę sobie, że okazywanie miłości poprzez ilość nałożonych ziemniaków na talerz nie musi być jedyną formą okazywania uczucia.
Ale też może nią być.
Ale może być, prawda? Absolutnie, absolutnie tak. Babcie często tak robią. I to jest wspaniałe, że one tak dogadzają tym dzieciaczkom. Ale my w związku możemy sobie dogadzać na różny sposób i że to jest piękne, jak ty o tym, Beato, opowiadasz, że podążacie za sobą i że zostawiasz ten niepomalowany salon, ale spędzicie fajną przygodę, że to bardzo wartościowe. Mi się to kojarzy z jednym filmem, na którym byłyśmy, o tych partnerach w górach.
Ścieżki życia.
Ścieżki
tak,
życia.
Tak, to jest też piękny film o dojrzałej relacji, która też swoje problemy ma za sobą, musi je przepracować. Jakieś wzajemne żale, ale też bardzo trudna sytuacja życiowa. Kryzysy nas budują? Kryzysy nam pomagają?
Absolutnie. No pewnie, że nas budują. Pokazują, że możemy coś, jeśli już uda nam się ten kryzys przeżyć, że my możemy, stajemy się silniejsi o to doświadczenie i coś, co się wydało nie do przejścia, nagle widzimy z perspektywy czasu, że nam udało się to zrobić i stąd te dojrzałe związki, które mogą wchodzić w zupełnie inne relacje. Ci ludzie z tymi doświadczeniami, z tym, że już czegoś że dużo więcej o sobie wiedzą, że wiedzą, co ich zaspokaja, co ich cieszy, mogą też zaprosić inną osobę do swojego życia. Lub związek, w którym są, mogą przeżywać po prostu inaczej. Że ta wiedza i zbiór tych doświadczeń sprawia, że my możemy inaczej przeżywać relacje.
Myślę, że to jest też bardzo ważne. Ale też takie nieuciekanie przed tym kryzysem. Że przecież to też jest jakiś taki naturalny element naszego życia i naszych relacji. No w każdej relacji pojawi się w końcu ten kryzys. Nie wiem, czy ty, Celina, ze swojego doświadczenia, no pewnie ty znasz pary w kryzysie, bo one wtedy się zgłaszają po pomoc, ale możliwe jest to, żeby przeżyć ze sobą, nie wiem, 30-40 lat związku bez ani jednej kłótni?
To jest, znaczy to pytanie jest retoryczne. Myślę, że to jest niemożliwe, nawet jeśli osoby są opanowane i z doświadczeniem. My mamy w sobie różne momenty. Kobiety są uwarunkowane hormonalnie, przeżywają różne chwile, wchodzą w różne stany. Mężczyźni również. O tym się mniej może mówi, ale przecież też są ten okres dojrzałości mężczyzny, który też zmienia się jego ciało pod różnymi względami. To jest niemożliwe, żeby się na siebie nie unieść, nie zdenerwować, co my z tym zrobimy, gdy tego doświadczamy. To już jest inna rzecz. Natomiast to, że my doświadczymy różnych nieprzyjemnych uczuć, jest po prostu naturalną koleją rzeczy. To byłaby jakaś iluzja funkcjonowania. Niech one będą. I że te doświadczenia i kryzysy są wpisane w nasze życie. Oczywiście jest jakieś takie znowu pragnienie idealistyczne, żeby to było tak różowo. Nie wiem, czy wtedy byłoby tak... dobrze dla rozwoju osobowości, dla rozwoju naszej osoby w ogóle. Byłoby jakieś sztuczne.
To co robić, jak już ten kryzys jest?
Być ze sobą, rozmawiać, szanować się w nim, być uważnym na to, że każdy z nas ten kryzys przeżyje inaczej, że będzie inaczej się zachowywał. Nie ma jednego schematu. Czasem chcemy kogoś włożyć w jakiś schemat, że on, po co płaczesz, albo po co się zamartwiasz, już wystarczy. No to też są takie hasła. Jedna osoba może będzie się trochę mniej zamartwiać, druga się zamartwia i okazuje to w inny sposób, na przykład tym, że właśnie pójdzie na rower, odreaguje w taki sposób. Czy druga osoba, no trochę może się i uniesie i odreaguje w taki sposób. I gdy my się znamy, to jesteśmy bardziej na to tacy
otwarci,
że też, ktoś sobie tak radzi z trudnością czy z jakimś kryzysem. Nie wiem też, o jakim rodzaju kryzysu masz na myśli, bo myślę, że para indywidualnie przeżywa jakieś swoje kryzysy rozwoju tego związku. No ale i też mamy jakieś doświadczenia w ogóle takie codzienne czy oddzielne. Każda z osób przecież doświadcza jakichś trudności. No to pewnie będą inne, jeśli nas coś dotyka, a inne, jeśli parę dotyka jakieś doświadczenie, nie?
No tak, tutaj Beata powiedziała o tym, że mąż nie jest rozmowny, to znaczy, że ty musisz wszystko przegadać i wszystko tak z siebie wyrzucić, a twój mąż niekoniecznie taką ma formę okazywania tych emocji.
Tak, na 90 moich słów jest 2, ale konkretne. Bardzo imponuje mi mój mąż, w jakiś sposób załatwia ze mną sprawy, jak mnie motywuje do różnych rzeczy. Uważam, że genialnie to robi. Bardzo mi się to podoba. Przykład może. Jak popadłam w nałóg nikotynowy, mój mąż powiedział kiedyś spokojnie do mnie, że każdy rzuci palenie, ale nie ja. Bo to trzeba mieć charakter. To trzeba mieć charakter, jednak trzeba mieć kręgosłup. Że... niestety, no podejrzewała, że to mi się nie uda. No już na drugi dzień po prostu ja Polak, ja ci uda. Po prostu potem widziałam, że to był chwyt na mnie, ale skuteczny i bardzo mu jestem za to wdzięczna. Albo na przykład tak sobie wymyślałam podróż. Kiedyś z przyczepą kempingową do Chorwacji mąż mi długo przetłumaczał, że to nie jest dobry pomysł, że tak daleko jest źle jechać z przyczepą. Ale nie dałam się przekonać. I pozwolił mi ponieść konsekwencje swoich czynów. Powiedział, że jeżeli ja będę prowadzić. I nie zmienił mnie. A ja pożałowałam tego, zanim wyjechałam z Lublina. No ale musiałam honorowo dojechać i faktycznie z dużo większą uważnością go potem słuchałam. Ale pozwolił mi ponieść te konsekwencje. Skoro sobie tak myślisz, proszę bardzo, jedziesz. I zmienimy tylko na chwilę, jak trzeba było wycofać tam w trudnym miejscu.
To jest też piękne, bo to z jednej strony mówi o waszej dojrzałości, twojej dojrzałości, ta historia z tą przyczepą, że ty się nie obraziłaś i nie tupnęłaś na niego nogą i nie zrobiłaś awantury. To znaczy, jakbyś mnie kochał, to byś mnie zmienił. Tylko, że też przyjęłaś te konsekwencje na siebie, ale myślę, że też słuchając tego, co mówisz, myślę, że takim jednym z fundamentów dobrej relacji jest poczucie humoru.
O tak, zdecydowanie nam bardzo pomaga.
Że to też nas buduje przecież, że nie bierzecie wszystkiego tak śmiertelnie na poważnie. Tylko, że ty wiedziałaś, że on cię tutaj tak motywuje, że to jest taki sposób na ciebie, ale pozwoliłaś też na to.
Tak, myślę, że tam jest taki element miłości, że ta druga osoba trochę umie nas tak jakoś zdobyć. Ja myślę sobie, że wtedy, kiedy twój partner Beato mówił, że że ty nie rzucisz tego palenia, bo to tylko takie wytrwałe osoby z charakterem to robią. To tak sobie pomyślałam, że w tym ty tak trochę zmieniłaś twarz, to się stało takie kokieteryjne, a zarazem chciałaś pokazać ten charakter i że w tym może się trochę rozgrywać taka gra partnerów, że przez to, że się znają i też jakby bieg czasu powoduje, że coraz więcej wiemy o tej drugiej osobie, że może się rozegrać taka też i intymna gra, ale i też taki flirt między tymi dwiema osobami, co jest bardzo ważne dla relacji, żeby ona była taka świeża i żeby też zmieniać się w sposób taki życzliwy, bo myślę sobie, że twój partner chciał jakoś pokazać ci, no przez to ciebie zmienić, przez to, ale był w tym taki niezaborczy, nie taki dyspozycyjny, tylko taki przez miłość, przez jakąś taką uprzejmość do ciebie, no bardzo to sympatyczne mi się wydaje i że to rzeczywiście takie potwierdzające taką bliską więź, że my nie chcemy czegoś robić tak agresywnie, tylko tak współczująco.
Ale też na to trzeba czasu chyba po prostu, żeby się tak poznać.
I najbardziej przykre rzeczy też usłyszałam od mojego męża, żeby nie było cukierkowo.
No właśnie.
Ale tak od niego chyba, od nikogo więcej nie usłyszałam jakichś takich trudnych dla mnie prawd, ale powiedziane w bezpiecznym, cztery oczy. A jak trzeba było, to przed światem je bronił, a potem w domu powiedział, co o tym myśli. Więc...
Czyli takie rzeczy trudne, nie przykre, to znaczy nie, że coś ci powiedział, co spowodowało, że ty się źle czułaś, to znaczy, że cię jakoś obraził, tylko takie przykre w sensie trudnym,
prawdziwym.
To też trzeba umieć komunikować i trzeba umieć to przyjmować.
Tak.
I to jest też bardzo trudne, mi się wydaje. Nie lubimy słuchać złych rzeczy o sobie.
No pewnie, że nie. Chciałoby się być tylko spełnieniem czyichś marzeń, ale tak nie do końca jest i że ta bliska osoba często wyłapuje pewne rzeczy, które no, są przywarami, które nosimy. No ale jeśli rzeczywiście można to przyjąć, jakoś się na to otworzyć i wiemy, że ta druga osoba nas kocha i to też nie musi być tylko w relacjach damsko-męskich, ale i też w przyjaźni.
Tak.
Żeby można było rzeczywiście mieć bliskie osoby takie, w których, które wiemy, że dobrze nam życzą i że jak zwracają uwagę, to z miłości do nas.
Tu się pojawiło takie słowo wcześniej, flirt. Naturalny zupełnie na początku tej relacji, ale no wiadomo, że te emocje gdzieś tam z czasem nam wygasają, tak? Po tych 20 czy 30 wspólnych latach. Ale wy jesteście przykładem na to, że to się da podtrzymać.
Zupełnie jest inaczej. No pewnie to nie jest ten sam żar, co kiedyś. Kiedyś wystarczyło, że dotknął mojej dłoni i świat się trząsł. Teraz, żeby nie wiem, gdzie tą dłoń wsadził, to świat się trząść nie chce i trzeba to jakoś inaczej, ale myślę, że bardzo ważna jest bliskość. Ja sobie nie wyobrażam osobiście, ale to jest moje, to jest tylko moje. Nie wyobrażam sobie dwóch łóżek na przykład. Dla mnie bardzo ważne jest z wiekiem taka właśnie takie czucie zapania za plecami. I to mi daje poczucie bezpieczeństwa. Właśnie to, jak się przeżyło taki kryzys i wiedziałam, że się zachował jak należy, to daje takie potem poczucie bezpieczeństwa właśnie. I wtedy już małe problemy z drobiazgami, naprawdę takimi.
To, Celina, jak to podtrzymać? Jak sprawić, żeby ta miłość nie wygasła i ta namiętność, żeby nie wygasła, tylko właśnie, żeby ta bliskość była, no bo to też przecież jest bardzo ważny element, fundament relacji.
Tak. Myślę, że potrzebny jest i ten żar odpowiedni na każdy etap życia. Czyli myślę, że ty, Beato, na chwilę się wystraszyłaś, że mogłabyś tak cukierkować. Ja myślę, że ty nie cukierkujesz, mówisz trochę tak, jak jest, czyli że zmieniłaś się i potrzebujesz czegoś innego, czyli ta komunikacja, że no taka wzajemna, że to już się u mnie zmienia, to żeby mieć te wspólne pasje i zabawę, myślę, że ona jest podstawą do rozwoju związku, do tego, żeby umawiać się na randki. one będą różne, tak jak powiedziałam mhm. wcześniej, w młodości, a inne u dojrzałych ludzi. Natomiast ta świeżość jest bardzo potrzebna, żeby para miała swoje plany. To jest coś, co ty też powiedziałaś, Beato, że wy już planujecie kolejne podróże, ale myślę też, że w tych dojrzałych relacjach, kiedy pojawiają się też wnuki u tych ludzi, tych par, które mają już jakiś tam bagaż doświadczeń dzieci, wnuki i jakieś też zobowiązania, bo tak po polsku
no tak.
ci dziadkowie często pomagają swoim mhm. dzieciom, no to jeśli para ma swój obszar życia, czyli dba o niego i o tą autonomię związku, to bardzo ważne jest, żeby to pielęgnować, bo myślę sobie, że czasem młodzi ludzie mogą trochę naruszać tych dziadków, bo trochę im się należy, bo to oni by chcieli gdzieś wyjść, bo to oni by chcieli coś zrobić. Natomiast jeśli para trochę strzeże swojej autonomii, strzeże tego, że ma coś swojego, czy podróż, tak jak wspomina tu Beata, czy wspólne plany na wieczór, na ten taniec chociażby, czy jakieś inne rzeczy, które robią razem, no to czasem może nawet odmówią tym mhm. swoim ukochanym dzieciom i tym najwspanialszym wnukom. Natomiast myślę, że dla samej pary to jest bardzo kluczowe, żeby zaznaczać, że my będziemy wam pomagać, nasze ukochane dzieci, natomiast mamy też coś swojego. I że to bardzo buduje związek, mhm. że on jest wtedy żywotny, taki świeży, że on no, nie umiera i nie żyje tylko czyimś życiem, mhm. tylko żyjemy też swoim życiem i nasze życie jest ciągle aktywne. Choćby to miał być spacer po południu, na który się umówiliśmy z ukochaną osobą, to może czasem ci młodzi ludzie, którzy proszą o pomoc swoich rodziców, usłyszą nie. I że to też jest dobre, że ta asertywność co do swojego rozwoju jest bardzo potrzebna. Mhm. Żebyśmy nie dawali się też tak wkraczać w tą relację. Zawsze musi być taka furtka, którą my decydujemy, że otwieramy. Inne osoby, które pojawiają się w naszym życiu, żeby nie wpuszczać nikogo i chronić nasz związek. Żeby nie nastąpiły jakieś niebezpieczne rzeczy, ale i też nie wtedy, kiedy jest niebezpiecznie, bo te dzieci ukochane tych dojrzałych rodziców, dziadków są im bardzo potrzebne. Natomiast czasem też jest ważne, żeby powiedzieć nie, że my mamy tutaj swój obszar, swój kawałek, potrzebujemy czasu dla siebie i nie zawsze jesteśmy na każdy telefon. Mhm. To jest bardzo potrzebne każdej parze.
Tak, i tu bardzo ważne jest to, co mówisz. Tak wyłapałam i trochę na tym się chciałabym skupić teraz, o takim życiu nie tylko dla innych ludzi, że przychodzi ten moment, tak jak mówisz, ten czas, kiedy się pojawiają wnuki, często wyczekiwane, często oczywiście tak. wytęsknione, pojawiają się te wnuki, no i wtedy właśnie ta babcia już i dziadek całe swoje życie przelewają na te wnuki. I zapominają gdzieś o sobie, bo to, kiedy jesteśmy rodzicami, no to jest naturalne. To jest jakiś taki ten etap, kiedy to małe dziecko się pojawia, więc my jesteśmy wtedy rodzicami na 150%, mniej trochę partnerami, ale dziadkowie też myślę, że wpadają trochę w taką pułapkę.
Czasem są do niej zapraszani, czasem to jest właśnie no, jakoś wymuszane, no bo tak by wypadało, bo tak trzeba, a ja myślę, że no, ten obszar dbania o to, że my mamy swoje kawałki, swoje obszary, swoje indywidualne, swoje w parze, no to jest bardzo istotne dla zdrowia wszystkich, nawet tych młodych ludzi, którzy chcieliby trochę podrzucić te maleństwa, żeby od nich odpocząć i to jest po ich stronie nie też zrozumiałe, natomiast no, to też jest dla nich dobre, że my nie mamy rodziców na własność, że tam dalej jest para, która ma swoje plany, swoje potrzeby, swój rozwój i że to tam wcale się nie skończyło i że oni nie są tutaj jakby wykupieni na wyłączność.
Ale to też uczy tych młodych ludzi. To znaczy myślę, że gdybym ja miała taką sytuację z moimi rodzicami i chciałabym im kiedyś podrzucić moje dzieci, oni powiedzą nie, bo my mamy teraz, nie wiem, idziemy do kina, to ja też się uczę tego i widzę, że ten związek, który trwa tyle lat, nadal może mieć swoje plany.
Pewnie.
To jest ten posag, o którym mówiłam właśnie dla dzieci. To jest ten posag, o którym właśnie, że ja tak chciałam pokazać moim dzieciakom.
Mhm. No bo jak wytłumaczyć młodej dziewczynie czy młodemu chłopcu, żeby wybrał sobie fajnego partnera? No tylko pokazując. Jednym to się uda bardziej, drugim mniej. Natomiast no to, co ty mówisz, Beato, to jest to, że wy siebie lubicie, wy spędzacie ze sobą czas i że oni, no trzeba na to liczyć, wybiorą kogoś podobnego, kto będzie miał fan z tym, że ze sobą przebywa. Mhm. I to już będzie fajne.
Ale widzisz, że ten posag dajecie, to znaczy widzisz, że wasze dzieci już w tym kierunku idą?
Nie, czekam na efekty.
Jeszcze.
Obydwie są, tak. Jeszcze żadnej synowej nie poznałam.
Okej, to czekamy ale jeszcze. Tak. Czekam, no ale tak, to mam nadzieję, że to tak jak Celina mówi, zaprocentuje.
Ale słyszę komunikaty od nich, że im się podoba, jak my żyjemy. Mhm. O, jak fajnie, tu byliście, tam byliście, oglądają zdjęcia, przeżywają, że im się to podoba. I wcale nie oczekują tego, że bo też spotykałam się z zarzutami. Zostawia dziecko na 2 tygodnie. Mm-hmm. Nienagotowane.
Ale to... dzieci się wtedy też uczą samodzielności przez ten czas.
Tak, moje dzieci w tym czasie zostają same i właśnie uważam, że głód jest najlepszą motywacją do tego, żeby się...
Nauczyć gotować.
Tak. Zaznaczmy, że nie zostawiamy malutkich dzieci.
No nie, ten młodszy 20-latek, więc... No,
a nie, to takie malutkie dzieci możemy. 20-letnie dzieci można zostawić.
Poradzą sobie. Uf. Ale to też myślę, że musi być piękny taki komplement, kiedy słyszycie od waszych dzieci, że podoba im się to, jak żyjecie.
Tak. Tak, jest to mega miłe.
Często my właśnie mamy takie, nie wiem, to chyba Celina więcej może powiedzieć, że my trochę kwestionujemy życie naszych rodziców. To znaczy mówimy, ja nie będę taka jak ty, ja nie będę żyła tak jak ty żyjesz. A tutaj wy zrobiliście taką pracę ogromną. No i ten efekt, że już słyszysz, to może synowej jeszcze nie ma, ale już słyszysz, że fajnie, to jest myślę, że taki duży komplement.
Tak, bardzo się z tego cieszę. Uważam, że to jeden... Dlatego też tu jestem, że to jeden z takich moich większych sukcesów życiowych, że ten związek właśnie, największy chyba. Mhm.
No ale to jest bezcenne. Znaczy, czy tak zawsze jest, to nie wiem. Myślę, że młodzi ludzie przechodzą różne etapy identyfikacji z rodzicem, oddalania się od niego, czasem na chwilę znienawidzenia, żeby później się zbliżyć. Różne są tego procesy. Natomiast sam fakt, że państwa syn, wasz syn może patrzeć na parę, która się lubi i kocha, no jest po prostu obrazem, który no nie da się już zapomnieć. Że to jest bardzo ważne i że on, czy będzie chciał, czy nie, to w jakim sensie będzie do tego dążył. My zawsze chcemy dążyć przecież do dobrej miłości, chociaż te wzorce czasami bywają różne, że nie widzimy tego szacunku. Natomiast tu jest szacunek pary do swojej indywidualności. Często ta młodzież, której zostaje dużo narzucone i trochę właśnie mamy nie żyją własnym życiem, czy z partnerem, czy jakoś osobiście, to te dzieci bardziej się buntują. Trochę jakby nie mogły się wyodrębnić. Jeśli on tu ma zaznaczone granice tego, że coś jest z rodzicami, a coś jest tylko ich, no to to jest bardzo, bardzo zdrowe. Nie wyobrażam sobie zrobić to 3-latkowi, że się go zostawi.
Nie, no to oczywiście.
Nie mówimy o takich rzeczach, nie? Bo dajemy tam do dziadków, bo sobie sami jedziemy na 2 tygodnie. No ale w przypadku 20-latka, no to pokazuje piękną rzecz, że ufamy ci, że cię zostawiamy, że ci powierzamy też dom na ten czas, kiedy nas nie ma. No też takie bardzo ważne obszary, że nie panikujemy, że ten chłopak sobie nie poradzi w tym przypadku, nie? Że nasz syn sobie nie poradzi, wręcz przeciwnie, wierzymy, że sobie poradzi. No ja bym tam zostawiła jakieś słoiki, nie wytrzymałabym, że tak nic nie ma, ale niech sobie ze słoikami poradzi.
To ale też umiejętność dużo wcześniej przecież. Zostawać. Super. Zaczął dużo wcześniej zostawać i zawsze zachował się odpowiedzialnie i zawsze bardzo chwaliliśmy za to, że bo mamy zwierzęta w domu, więc jest nam niezbędnie w domu potrzebny, żeby pogodzić wyjazdy. Między innymi do tego, że my wyjeżdżamy, on opiekuje się psami i odwrotnie, bo mamy 3 zwierzaki w domu, które by nam to ograniczały bardzo.
No przydał się w końcu ten syn.
Ale to też właśnie tak wydaje mi się, że to też jest dla dziecka taka cenna lekcja odpowiedzialności, też samodzielności. Pewnie, to też jest ważne. To też trzeba dziecku tworzyć warunki na to, żeby
żeby mógł tego doświadczać.
Absolutnie.
Po prostu. Mhm. No dobra, no ale to tak trochę znowu wchodzimy na taki temat, że tu wspaniale, rewelacja, ale przecież macie te trudne momenty w związku.
Oczywiście, że mamy. Ta codzienność, trudna sytuacja i finanse. I wiadomo, mamy starszych rodziców. Różne są sytuacje, kiedy trzeba się czasem ponad swoje potrzeby gdzieś tam postawić na drugim miejscu. Ale tak mi się wydaje, że jak bardzo mi zależy na szczęściu tego mojego męża, tak samo jak na własnym, to wtedy pewne decyzje naturalnie przychodzą i jakieś problemy się, bardziej się nasuwa odpowiedź, jak należy się zachować, zrobić, przytulić, odpuścić. Mm-hmm. Może ja tak teraz może dla żartu bardziej powiem, jak się spotkaliśmy. Nasz pierwszy kontakt, bo to się nie nadawało na komedię romantyczną absolutnie. Nasz pierwszy kontakt był taki, że jechaliśmy razem windą i ja zwymiotowałam. I nie miał gdzie uciec. I to był nasz pierwszy kontakt. Ja tak, że tak powiem, ten pierwszy kontakt to jest tak upadlający i taka po prostu katastrofa, taka wizerunkowa. No coś potem nie ma co udawać. I sam fakt, że powinien uciec, a się zaopiekował, to od razu dawał dużą nadzieję na to, że będzie się nadawał na partnera życiowego.
To jest historia...
Aż sobie
bardzo nietypowa.
Uknąłam sobie takie powiedzenie, że nic tak ludzi nie łączy jak płyny ustrojowe. To tak dla rozluźnienia.
Ale to rzeczywiście, to jest... to jest odważny mężczyzna w takim razie. Tak. Skoro nie uciekł. To ta miłość się zaczęła tak z przytupem.
Tak. Dokładnie.
Raz, że z przytupem być może, ale też z taką uważnością i takim ludzkim wspomożeniem, bo jeszcze wtedy rozumiem, że nikt się w sobie nie zakochał.
Mąż powiedział, mój mąż nawet wspomniał, że gdy ktoś mu wtedy powiedział, że to coś za 6 lat będzie jego żoną, to po prostu po pierwsze auto by się rzucił, żeby nie przedłużyć. Przecież absolutnie nie.
To jak to się stało, że jesteście razem? Pomimo tych trudnych początków.
No jakoś mu przeszło.
A ja myślę sobie, że odpowiedzią też może być na to, że my nie od razu musimy się tak zaraz zakochać, że możemy się dawać poznawać i że trudne początki mogą dawać taki rozwój relacji i taką ciekawość na drugiego człowieka, że coś, co na początku nie zapowiada się
pięknie,
bosko, pięknie, no tak świetliście, nabiera rzeczywiście pięknych barw poprzez relacje, ciekawość, zapoznawanie się. No przecież my nie prześwietlimy kogoś w sekundę. Mm-hmm. To, co się nam na początku podoba, jest tylko jakimś wierzchem, wizerunkiem. Można mówić też i o takim zakochaniu. Absolutnie w niego też wierzę, że tak może się stać. Natomiast nie musi to być jedno rozwiązanie na dobrą relację i dobrą miłość, nie? Że przecież w nas jest jakieś wnętrze, taka osobowość, która może się komuś podobać, bo nie od razu się tak pokaże w takim chwilowym spotkaniu. Także warto dawać się poznawać, też o sobie mówić, umieć o sobie mówić, więc też coś o sobie wiedzieć, żeby zaciekawiać innych ludzi sobą, żeby móc się dawać rozkochać.
Wy znaliście się 6 lat przed ślubem, tak? To też myślę, że ważne, żeby mieć ten czas, że nie jest tak, że w tym takim pierwszym zakochaniu od razu podejmujemy taką decyzję o wspólnym życiu, tylko że jednak właśnie dajemy sobie czas na to, żeby się poznać.
No pewnie, że tak.
Bo to jest decyzja, no jednak bardzo odpowiedzialna. Takie wspólne życie, tak?
Natomiast jakie to tremujące myśleć, że mamy kogoś od razu zadowolić, od razu zdobyć czyjeś serce. Czemu to nie może być w jakimś dobrym tempie na to, żeby się dawać poznawać i sobie, i komuś, i że to jest rozwój, że w tym może być jakiś balans, tempo.
Nie każda historia, jak słyszymy, musi być od początku bardzo romantyczna.
Może być też
może
opiekuńcza.
Być może być
to się wytnie.
Nie trzeba tego wycinać, że ktoś był po prostu czuły na normalne zdarzenie. Takie zwyczajne, że ktoś może zasłabnąć, być komuś źle. Nie tylko jak z tych filmów wypadają te pomarańcze na ulicy. Naprawdę.
Ale myślę, że to też, tak jak powiedziałaś, że już w tej sytuacji czułaś, że to dobry materiał, że rzeczywiście to już pierwszą próbę przeszedł bardzo dobrze.
Tak, chociaż no, dla mnie to była katastrofa wizerunkowa, oczywiście.
No, dla młodej kobiety.
Można się tego domyśleć, oczywiście, ale to też właśnie pokazuje te cechy dobrego partnera, bo to też jest ważne, żeby myślę tak umieć dostrzegać takie cechy, które później będą w tym związku ważne, tak?
No niezwykle przydatne.
To, że ktoś się opiekuje.
No oczywiście, że tak. No przecież są później okoliczności rodzących się dzieci. Lub nie, ktoś nie musi mieć dzieci, no ale jakichś trudnych sytuacji szpitalnych. No przecież tam poznajemy drugiego człowieka. Czy on będzie na nas czuły? Czy zniesie różne okoliczności naszych chorób, słabnięć, przeróżnych zapachów? Mm-hmm. Nie tylko tych z windy pierwszego razu, tylko przeróżnych. No przecież to jest kolej życia. To jest normalna sprawa. Więc ta osoba, no ważne, żeby była otwarta na różne okoliczności, żeby chciała z nami doświadczać i dotykać różnych sytuacji, nie tych wymuskanych, pięknych okoliczności restauracyjnych, czy pięknych spacerów w powiewie pachnących świeżych kwiatów. No. Mm-hmm. Nie zawsze tak będzie.
Myślę, że takie piękne okoliczności, o których tutaj mówisz, są rzadsze niż
no
te
pewnie,
trudne,
że
prawda?
Życie jest na co dzień i ono jest różne. Z odkurzaczem w ręku. Mm-hmm.
W dresie starym, powyciąganym,
no pewnie,
domowym.
Tak. No pewnie, że tak. I tak też się może podobać. I tak też może być dobrze. Mm-hmm. To jest, z kolei mi się skojarzyło z naszego ostatniego filmu na filmoterapii, gdzie były te kwiaty cmentarne na,
tak, to takie starcze,
na ciele,
tak,
na
tak,
ciele tak. dojrzałych kobiet one się pojawiają. Ja już je zaczynam mieć. Ale po tym filmie zaczęłam je doceniać. Mm-hmm. Że tak sobie pomyślałam, że one były nazwane kwiatami cmentarnymi, ale tak pomyślałam sobie, że one są kwiatami jakiejś dojrzałości, że ta skóra się zmienia i że nie zawsze wypełniona botoksem jest piękna. Mnie mm-hmm. się podobają zmarszczki u kobiet. I one też są, pokazują doświadczenia i piękno tego, że kobieta może się pięknie starzeć, że może być piękna dla mężczyzny mimo tych zmarszczek. I że te przebarwienia na skórze i to w tym filmie, jak było pięknie pokazane, jak ten mężczyzna całował to ciało, które było takie przebarwione, że dojrzałość ludzi pokazuje, że to może mieć taki mm-hmm. wyraz i że może być piękne, że my przecież też wszyscy się równo starzejemy i że nawet jak coś przykryjemy, to pod spodem jest jakaś prawda.
Tak, ja tylko dopowiem film Drugie życie. O tym filmie opowiadasz też oczywiście. Zachęcamy, żeby zobaczyć, bo to przepiękna opowieść o miłości, bardzo dojrzałej, ale też takiej świeżej jednocześnie, bo tak. tutaj Beata jest w związku długoletnim, a bohaterka tamtego filmu swojego partnera poznaje bardzo, na takim no, bardzo późnym etapie życia i to pokazuje, tak. że właśnie wtedy też możemy się sobie podobać.
Tak, tak.
A myślę, że my jako kobiety trochę mamy taką chęć zadowolenia naszych mężczyzn, może trochę na wyrost, to znaczy, że może oni nie zawsze tego od nas oczekują. Tu wspomniałaś, Celina, o tym botoksie. Że my to robimy gdzieś tam w domyśle dla tego mężczyzny, a może tak. zapytajmy, czy on tego chce.
Tak, absolutnie, pytajmy. Pytajmy mężczyzn, czy im się to podoba. To, że te kobiety jakoś się upodabniają do siebie i są w tym takie jakoś podobnie kosmetyczne, no nie wiem jak to nazwać, że to takie się robi. A mi się wydaje, że mężczyznom podoba się nasza indywidualność, że oni z jakiegoś powodu nas wybrali i że piękno kobiety to nie ten wierzch. No naprawdę, wierzmy w to, że nosimy w sobie piękno, które może kwitnąć i objawiać się każdą plamką jako naszym doświadczeniem. I że warto na tym budować. Niekoniecznie zmieniając to ciało tak fizycznie. I że bez tego też może być dojrzale i intymnie i blisko.
Mhm. Ale to też, myślę, że to też w dwie strony jednak działa, że my owszem botoks, ale znowu przecież rośnie popularność na przykład przeszczepu włosów u mężczyzn. Że oni też to dla nas robią.
A nie wiem, czy dla nas. Nie wiem, może też dla siebie.
Może też dla siebie.
I myślę, że kobiety też robią
po części dla siebie,
też
na pewno,
dla siebie, tak. Ale mówię o takiej samoakceptacji, tego, żebyśmy my lubiły siebie z każdą zmarszczką. Nie wiem, czy do końca mężczyźni robią to tylko dla nas. Myślę, że może poniekąd, tak jak i te kobiety niektóre robią dla mężczyzn. Natomiast no, myślę, że można to robić też dla siebie, natomiast zastanawiałabym się, w jakim wymiarze. I to nie znaczy, że nic nie jest dla ludzi. Nie, no, róbmy pewne rzeczy, które nas upiększają.
Jeżeli czujemy się wtedy lepiej sami
absolutnie,
ze sobą.
Absolutnie nie, no bez przesady, no żeby tutaj się jakoś nie uwsteczniać, jesteśmy w XXI wieku, ale myślę, że czasem jest to po prostu przerysowane i jakoś takie zabierające piękno dojrzałości kobiety i że ono się nie objawia tylko w tym wyglądzie zewnętrznym.
To musimy kiedyś jeszcze męża Beaty zaprosić tutaj i porozmawiać o tym.
Koniecznie, bardzo żałuję. Ciekawa jestem, co on powiedział na ten temat.
Może kiedyś to się uda, że zrobimy rozmowę od tej drugiej strony, od męskie spojrzenie na taką miłość piękną i dojrzałą po latach. No bo to, tak jak powiedziałyśmy na początku, 28 lat w małżeństwie.
Tak.
Piękny staż.
Piękny staż.
Życzymy sobie tego i to,
tak,
prawda?
13 czerwca właśnie minęło i dokładnie tego dnia zdobywaliśmy Moldowanów w Rumunii.
O, to też piękne świętowanie rocznicy. Tak, tak. Życzymy sobie tego nawzajem i życzymy tego słuchaczom naszym oczywiście, żeby ta miłość była taka kwitnąca. I tak jak tutaj Beata opowiadała pięknie, żeby te kryzysy, które przychodzą i przyjdą zawsze i przed tym się uciec nie da, żeby one były wzmacniające dla związku. Żeby właśnie nie były czymś, co nas niszczy.
My razem przeciw kryzysowi, a nie ten kryzys między nami, nie?
Tak. Och, jakie to piękne było.
To tak pięknie kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo wam dziękuję za tą rozmowę. Beata, bardzo ci dziękuję, że się podzieliłaś z nami i ze słuchaczami tą waszą historią i waszą opowieścią o miłości. Rozpoczętej nietypowo, ale jak słyszymy, z każdej sytuacji coś pięknego może wyjść. Beata Bryk, Celina Pryma, bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
Bardzo dziękuję. Dobranoc. Nowe doświadczenie dla mnie. Dziękuję za to.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc.
Dobranoc.
Dobranoc.